Może pracować bez ponownego zasilania 20 lat, a na służbie ma być pół wieku. Amerykański lotniskowiec z napędem atomowym USS Gerald R. Ford to najdroższy w historii okręt na świecie. Na co właściwie poszło ponad 18 miliardów 700 milionów dolarów? Same prace badawcze i projektowe kosztowały 5 miliardów dolarów. Zaprojektowano go w całości komputerowo w 3D. Budowę jego rozpoczęto 13 listopada 2009 roku. Pełną gotowość bojową osiągnął w 2017. Na jego modę kończony jest lotniskowiec John F. Kennedy, który wejdzie do służby w 2022, czy USS Enterprise, który planowo ma wejść do służby w okolicach 2027. Generalnie takiego typu lotniskowców ma być łącznie 10. Ford ma wyporności 100 tysięcy długich ton, czyli angielskich ton. Ciekawe, że długa tona liczy sobie kilogramów 1016, bo tak przelicza się 2240 funtów brytyjskich. Ma długość niemal 337 metrów, szerokości ma 78 metrów, mieści 4660 osób załogi. Cztery śruby o wadze 30 ton każda napędzane są dwoma reaktorami jądrowymi, wodnymi ciśnieniowymi oznaczonymi skrótem PWR, z angielskiego Pressurized Water Reactor. Każdy reaktor ma moc rzędu 400 tysięcy koni mechanicznych, dzięki którym jednostka mimo wyeliminowania turbin parowych rozwijać może ponad 30 węzłów. Reaktory są czterokrotnie efektywniejsze od poprzednio stosowanych, są lżejsze i bezpieczniejsze, ale przede wszystkim potrafią zasilać rewolucyjne, po raz pierwszy na świecie stosowane katapulty elektromagnetyczne, które wymagają mnóstwo energii, ale o nich będzie za chwilę. W przeliczeniu to znaczy, że jednostka może śmigać po oceanach tego świata z prędkością ponad 55 km na godzinę. Wprowadzono system obserwacji technicznej, zintegrowany z systemami przeciwlotniczymi. System przeciwrakietowy, przeciwlotniczy klasy woda-powietrze, RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile SSSM obroni jednostkę przed rakietowym pociskiem przeciwokrętowym, w tym pociskom manewrującym. Rakietowy system bliskiego zasięgu RIM-116 RAM, SEARAM, ma zwalczać pociski przeciwokrętowe oraz samoloty wroga. Jakby te nie dawały rady, to pomocą służyć może system artyleryjski Falanga CIWS, który doskonale się sprawdza na bardzo krótkich dystansach. Z racji, że wygląda jak wygląda i może pracować samodzielnie bez ingerencji człowieka, powoduje, że system zyskał pieszczotliwe miano R2-D2. Wszystko to uzupełniają cztery karabiny maszynowe Browning M2 kalibru 12,7 mm do zwalczania zagrożeń asymetrycznych. Pokład lotniczy liczy ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Zmieści do 90 samolotów i śmigłowców. Będą to m.in. F-35 Lightning II, czyli jednosilnikowy myśliwiec piątej generacji. Ponaddźwiękowy, wielozadaniowy FA-18F Super Hornet, samolot wczesnego ostrzegania, Grumman E-2C Hawkeye, kosztujący ponad 100 milionów dolarów, wyspecjalizowany do prowadzenia walki elektronicznej, EA-18G Growler, wielozadaniowy śmigłowiec morski, Sikorski SH-60 Seahawk, czy wszelkiej maści bezzałogowe systemy powietrzne. Konstruktorom rzucono sporo wyzwań. W pierwszej kolejności mieli rozprawić się ze zwiększeniem częstotliwości startów i lądowań. Miało zająć jak najkrótszy czas wysyłanie w powietrze jak największej ilości samolotów, a przez jak najwięcej rozumiano 160 startów w ciągu dnia, czyli o 20 więcej jak dotychczas. I to się udało. Dodano nawet możliwość zwiększenia ilości startów na wypadek działań wojennych aż do 220. Aby to osiągnąć, odrzucili katapulty parowe i w ich miejsce wstawili elektromagnetyczny system EMALS długości 91 metrów, Electromagnetic Aircraft Launch System. Standardowe katapulty nie umożliwiały sprawowania całkowitej kontroli nad wyrzucaniem samolotów w powietrze. Ograniczone były możliwości doboru siły ciągu. System EMALS zapewnia możliwość uprzedniego zaprogramowania startu. System bierze pod uwagę takie czynniki jak typ samolotu, jego masę startową, rozmiar, kształt, jakie ma zbiorniki paliwa czy zasobniki, wagę, czy nawet takie elementy jak prędkość lotniskowca, czy prędkość wiatru na pokładzie. Elektromagnetyczna katapulta potrafi wyrzucić w powietrze jednostkę ważącą 45 ton, nadając jej prędkość początkową 240 km na godzinę. Niektórzy porównują zasadę działania katapulty do działa elektromagnetycznego. Wzdłuż katapulty umieszczono okablowanie i liniowe silniki indukcyjne, które aktywują pole elektromagnetyczne w miarę przesuwania się obiektu. Silniki zaprojektowano tak, żeby stworzyć pole tylko w tym miejscu, miejscu katapulty, gdzie jest to konieczne, a to oznacza, że silniki wymagają sporej ilości energii elektrycznej. System EMALS dodatkowo magazynuje ją, a po wystrzeleniu samolotu jest gotowy do kolejnego wystrzału w mniej niż 45 sekund. Rekordowy czas zapewnia częste wyrzucanie samolotów przez tworza, a dzięki temu błyskawicznie formuje się grupa uderzeniowa w powietrzu. Zoptymalizowano nawet windy towarowe, lokując je bliżej ładunku, umożliwiając ich szybszy transport. Do tego windy korzystają z ruchomych pól elektromagnetycznych. To oznacza, że będąc bez okablowania, wykorzystuje się również do zamykania magazynów. System hamowania zmodernizowano. Turboelektryczny system AAG, czyli Advanced Arresting Gear, jest lżejszy, prostszy w obsłudze, a jego specjalne oprogramowanie kontroluje silnik elektromagnetyczny, który steruje linami hamującymi. Zmniejsza ich maksymalne naprężenie i zmniejsza obciążenia szczytowe. Rewelacja, uwzględniając, że dotychczasowe hydrauliczne siłowniki umieszczone pod pokładem trzeba było każdorazowo ręcznie ustawiać, biorąc pod uwagę masę lądującego samolotu. Niesamowity jest też dwupasmowy radar obserwacyjny DRB, czyli Dual Band Radar, oraz system naprowadzania. Radar wykorzystuje 8 nieruchomych anten ścianowych rozlokowanych na ścianach nadbudówki. Dzięki temu istnieje możliwość dookólnego przeszukiwania przestrzeni tylko z wykorzystaniem elektronicznego sterowania wiązką antenową. Pracuje w dwóch pasmach, paśmie S z większą anteną dla obserwacji dalekiego zasięgu oraz w paśmie X, pozwalającego m.in. na podświetlenie celu dla rakiet przeciwlotniczych. Dzięki temu system jest bardziej odporny na zakłócenia radioelektroniczne, zmniejsza się wpływ zakłóceń atmosferycznych i poprawia niezawodność systemu. Na maszcie wykonanym z kompozytów znajduje się jeszcze radiolokacyjny system precyzyjnego podejścia i lądowania, JPALS, czyli Joint Precision Approach and Landing System, który opiera się na lokalnie zarządzanym systemie GPS. Nie dziwi zatem, że niektórzy są pełni zachwytu. Powodów do zachwytu za to nie ma Rosja. A tak się składa, że Władimir Putin zaakceptował na początku 2020 budowę nowego atomowego lotniskowca, który ma zastąpić spalonego w grudniu 2019 admirała Kuzniecowa. Na dzień dzisiejszy Rosja nie dysponuje nawet jednym lotniskowcem. Lotniskowiec Łamantin ma ważyć do 90 tysięcy ton, mieć 350 metrów długości i rozwijać prędkość 30 węzłów. 3600 załogi zabierze ze sobą maksymalnie 60 samolotów i helikopterów. W taki sposób Rosja ma zamiar starać się o umocnienie swojego statusu jako potęgi morskiej. Są to słowa samego Putina. Prace mają trwać 15 lat. Zakończą się, kiedy Putin będzie na zasłużonej politycznej emeryturze. W dziedzinie zbrojeń Rosja pozostaje jednak w tyle, za Chinami, bo Pekin pracuje nad trzecim swoim lotniskowcem. Zatem nie dziwi, że Amerykanie niespecjalnie zareagowali na marzenie Putina o byciu potęgą morską. Tydzień po komunikacie rosyjskiego prezydenta Amerykanie ogłosili, że przyszły czwarty lotniskowiec, który wejdzie w skład amerykańskiej marynarki, będzie pierwszym amerykańskim okrętem tej klasy, który zostanie nazwany na cześć Afroamerykanina. A historia Dorisa Millera jest niesamowita. Na pancerniku USS West Virginia był kucharzem. Kiedy Japończycy napadli na Pearl Harbor, ten ratował swoich kolegów, a nawet udzielił pomocy śmiertelnie rannemu kapitanowi. Żeby tego było mało, dosiadł się do przeciwlotniczego karabinu maszynowego, którego notabene nigdy wcześniej w życiu nie obsługiwał, i strzelał do Japończyków do ostatniego naboju. Nie zważając potem na rozkaz opuszczenia jednostki, w płomieniach bohatersko ratował dalej kolegów. Za bohaterską postawę został uhonorowany jako pierwszy czarnoskóry krzyżem marynarki wojennej, najwyższym odznaczeniem amerykańskiej marynarki. Niestety, torpeda go dopadła w 1943. Czwarty amerykański lotniskowiec upamiętni powsze czasy. Opowieść o bohaterze z Pearl Harbor. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału, to były fakty na wynos. Jak się podobało, kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio to w bok. I rzućcie tematem na kolejny film. Subskrybujcie ten, jak i ten drugi kanał. Link do niego i do Patronite jest pod filmem. I dziękuję wszystkim przede wszystkim za wsparcie. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was pomyśli sobie o tym, jak to jest, że można być bohaterem, bo się chce po prostu dobrze. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.